Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież zwołał synod biskupów o rodzinie. W ramach przygotowań do 500-lecia reformacji protestanci muszą się rozliczyć z krwawych kart swych dziejów, uważa sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. Francuscy merowie nie chcą uczestniczyć w gejowskich ślubach, domagają się prawa do sprzeciwu sumienia. 8 października zapraszam na wieczorny program informacyjny. Franciszek zwołał trzecie zgromadzenie nadzwyczajne synodu biskupów. Ten pierwszy synod obecnego pontyfikatu odbędzie się dokładnie za rok. Jego tematem będą wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary ostrzega przed pozornie nową wersją ateizmu promowaną przez takich autorów jak Richard Dawkins czy Christopher Hitchin. W rzeczywistości nie mówią oni nic ponad to, co w XVIII wieku twierdził David Hume. Proponują wizję człowieka ograbionego ze swej złożoności i negują możliwość wykraczania poza siebie. Arcybiskup Gerhard Miller przypomina zarzut postawiony ateizmowi Dawkinsa przez Benedykta XVI w jego niedawnym liście do włoskiego propagatora ateizmu Pier Giorgia Odifrediego. Papież senior nazywa ten ponoć naukowy ateizm naukową fantastyką. Dawkins wprowadza bowiem do swych wywodów pojęcie memu, jednostkę analogiczną do genu, która miałaby być odpowiedzialna za przekaz informacji kulturowej. Tymczasem pomimo wielu podjętych już starań, nikomu nie udało się potwierdzić sposób naukowy istnienia owych memów, przypomina arcybiskup Miller. Niemiecki hierarcha i teolog zwraca też uwagę na podobieństwo nowego ateizmu do ateizmów politycznych propagowanych przez nazizm i komunizm. Również neoateizm jest nietolerancyjny i nieludzki. Jest oczywiste, że w wypadku tzw. ateizmu naukowego dąży się zawsze do narzucenia go jako globalnej wizji świata i jako totalitarnego programu politycznego, stwierdził arcybiskup Miller. Krytyczną oceną na temat tzw. nowego ateizmu prefekt Kongregacji Nauki Wiary podzielił się na 10 dniach teologii w Madrycie. Dziś swe wystąpienie opublikował na łamach watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano. W ramach przygotowań do 500-lecia reformacji należy również przebadać krwawe karty w dziejach protestantyzmu. Zwrócił na to uwagę luterański pastor Olaf Fixetveit, sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. Przypomniał on, że w jego ojczystej Norwegii reformacja przybrała postać swoistej kolonizacji. Kościół katolicki musiał oddać królowi swoje dobra, biskupi zostali wydaleni. W tym sensie Norwegia straciła część swej tożsamości. Pastor Tveit przyznał, że reformacja doprowadziła do wielu wojen i podziałów. Również dziś musimy się pytać, jak mogło do tego dojść, oświadczył norweski pastor, zachęcając, by przygotowania do 500-lecia reformacji odbywały się w pokorze, uczciwie i z nadzieją. Mówiąc z kolei o ekumenizmie, zauważył, że wiele dokonało się na polu wspólnego odczytywania Pisma Świętego. Naszym celem musi być jednak wspólne sprawowanie Eucharystii, zastrzegł sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. W jego przekonaniu z dziedzictwa reformacji czerpią również katolicy. Widać to choćby w reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II, która została w pewnym sensie zainspirowana przez liturgię protestancką. Francuscy merowie nie chcą uczestniczyć w zawieraniu tzw. małżeństw homoseksualnych, zobowiązuje ich do tego aktualne prawo. Dziś we francuskiej Radzie Konstytucyjnej przedstawiony został wniosek podpisany przez 20 tysięcy merów i wicemerów, w którym domagają się oni przyznania im prawa do sprzeciwu sumienia. Obiecał to w listopadzie ubiegłego roku prezydent Hollande, który przeforsował małżeństwa jednopłciowe w parlamencie, ale obietnicy w sprawie klauzuli sumienia nie dotrzymał. Merowie przypominają, że na sprzeciw sumienia może się we Francji powołać wiele kategorii zawodowych, m.in. lekarze, adwokaci, a nawet sędziowie. Jest absurdalne, że nam tego prawa się odmawia, skarżą się merowie. Nikt nie może być krytykowany za to, że nie chce być odpowiedzialny za zawarcie związku, którym przyznaje się prawo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, czytamy w petycji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. papież Benedykt XVI napisał: miłość caritas zawsze będzie konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej społeczności. O funkcjonowaniu i planach działalności charytatywnej oraz zaangażowaniu w nią młodzieży mówi ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej. Audycję przygotowała katolicka rozgłośnia z Rzeszowa, Radio Via. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Czy praca w Caritas daje radość, satysfakcję?
Na początku diecezji rzeszowskiej, na progu jej działania, pierwszym aktem, który podjął pierwszy pasterz tej diecezji, biskup Kazimierz Górny, było powołanie diecezjalnej Caritas z datą 8 maja 1992 roku. Dziś, po tym okresie działania diecezji, funkcjonowania diecezji, a zarazem funkcjonowania Caritas, jest pewnie możliwość, szansa, by już w 21 roku działalności powiedzieć, że cieszymy się, iż ta forma działania Kościoła przez charytatywną działalność Caritas funkcjonuje, jest i że ma takie czy inne wymierne wyrazy osiągnięcia, bo nie powiedział, bałbym się określenia sukcesy, bo to jest zadanie Kościoła, że jest i działa, a że mogła pewnie więcej działać, to nie ma także wątpliwości. Natomiast, że udało się różne podejmować inicjatywy tej pomocy takiej zasadniczej, podstawowej, a także pomocy, która zaistniała na skutek sytuacji losowych, nadzwyczajnych, żeśmy umieli trochę w tym względzie odpowiadać, to za to Panu Bogu dziękujemy.
A czy można powiedzieć, że Caritas diecezji rzeszowskiej wyróżnia się jakoś na tle innych?
Specyfika każdej diecezji jest inna, więc z tej racji pewnie się także trochę i wyróżnia. Nie chciałbym, żebyśmy się czymś chwalili, bo nasze dobre uczynki ma widzieć Pan i je On ocenia. Natomiast tak się złożyło, że w naszej diecezji zaczęły funkcjonować pierwsze szkolne koła Caritas. Może wspomnę taką okoliczność, że był rok 1995, a więc trzeci rok naszej działalności. Potrzebowaliśmy młodzieży do różnych akcji charytatywnych i między innymi na ulicach Rzeszowa czyniliśmy zbiórkę pod hasłem Dzieci i Młodzież Rzeszowa, Dzieciom i Młodzieży Lwowa. Wówczas zaprosiliśmy młodzież kilku szkół Rzeszowa, między innymi drugiego liceum w Rzeszowie, i oni po tej wiosennej akcji udanej, z której owocem były zbiórka rzeczy używanych, a nade wszystko pomocy szkolnych, słodyczy, to wszystko pojechało do Lwowa i w okolice Lwowa i na Ukrainę. Oni jesienią zwrócili się do Caritas, żeby mogli funkcjonować w Caritas. Wtedy powiedziałem, napiszcie do nas pismo. I napisali pismo do Caritas z datą 8 września, Matki Bożej Siewnej. I to się rozsiało potem poprzez powołanie w naszej diecezji ponad 220 szkolnych kół Caritas, a w Polsce, na moją aktualną wiedzę, pewnie jest ich dobrze ponad 2600, które są i działają na poziomie szkół podstawowych, gimnazjach, w szkołach średnich. Także ta możliwość działania młodzieży w wolontariacie katolickim w szkole dała początek i impuls powołania pierwszych Caritas Akademika, bo właśnie uczniowie ze szkół średnich, jako absolwenci, gdy poszli do szkół wyższych, poczuli potrzebę dalszego działania i wtedy to powstał wniosek, by powołać Caritas Akademika przy ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej, obecnie Uniwersytecie Rzeszowskim, przy Politechnice Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. W ten sposób powstały trzy Caritas Akademika. Można mówić o większym lub mniejszym formacie ich działania, o okresach większego lub mniejszego działania, ale te organizacje dały także impuls i początek Caritas Akademika przy kilkudziesięciu uczelniach w Polsce.
No właśnie, tutaj powiedział ksiądz o działalności młodzieży i to bardzo aktywnej jest z tego, co słyszymy. A mnie na przykład osobiście boli to, że bardzo dużo mówi się o na przykład pomaganiu, czy też inicjatywie, dajmy na to Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a dużo mniej mówi się właśnie o tym, jak młodzież, jak ludzie pomagają na co dzień i wspierają Caritas. Jak ksiądz myśli, dlaczego tak się dzieje?
Medialne przełożenie pomagania, które istnieje w Polsce, nie debetonując katolickich rozgłośni i naszej, jednak jest o wiele większe na skutek różnych przyczyn. Ja nie będę określał jakości, czy też nie będę określał dobra, które nawet w orkiestrze zaistniało, bo jakby ktoś powiedział, że nic się przez to nie działo, to byłby czynił krzywdę. Natomiast cała otoczka tego, co związane jest z orkiestrą, mnie nie odpowiada i ja na ten temat się wielokrotnie już wypowiadałem w różnych mediach. Ja powiem tak. Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Równocześnie powodowani jesteśmy tym, że niech nie wie lewica, co czyni prawica. Te czyny nasze są zapisane w niebie poprzez to, że jest dobro realizowane. Mamy prawo, by dobre czyny były publikowane, były nagłaśniane, czy też była informacja o nich i takiej informacji, zwłaszcza w mediach świeckich, do końca nie ma. Nas to dziwi, ale wcale nas to nie zwalnia z pomagania, bo w końcu dobro do człowieka ma dochodzić i dobro, człowiek doznaje tego dobra i my jesteśmy rękami i przedłużeniem pomagania, do którego jesteśmy zobowiązani ewangelicznie. Jesteśmy zobowiązani na podstawie przykazania, bo to dobro, które Kościół ma czynić, które wynika z Ewangelii, które wynika z nauki Chrystusa, które wynika z nauki głoszonej przez Kościół w chociażby wypowiedziach, encyklikach, dokumentach Ojca Świętego każdego po kolei, jest dobrem, które czynimy biednemu, w imię Chrystusa, a więc Chrystus jest jego w dalszej konsekwencji odbiorcą, bo cokolwiek żeście mnie uczynili, uczyniliście bliźniemu.
Tu można nawiązać do tego, że znalazłem na stronie internetowej rzeszowskiego Caritas ankietę, w której 66% osób zapytanych, czy działalność Caritas jest potrzebna twojej parafii, odpowiedziało, że zdecydowanie tak. Potwierdzają się księdza słowa, ale jakby ksiądz chciał przekonać tych, czyli te resztę procent, którzy jednak są w jakiś sposób przeciwko istnieniu Caritas?
Może nie są do końca przeciwko, może nie są zachwyceni, może mają jakieś takie uprzedzenia. Ja bym skomentował jeszcze i w ten sposób, że Caritas jest działalnością Kościoła. Działalność innych organizacji czasem jest działalnością humanitarną, jakąś filantropią. Ona nie jest gruntu zła, jest dobra. Natomiast motywacja naszego działania jest czysto ewangeliczna. Na to zwracamy uwagę i czynimy wielką radość, że taką motywację podejmuje. Natomiast jeżeli ktoś nie chce się angażować wprost w działalność Caritas i wolontariatu katolickiego, a czyni dobro w innych organizacjach, to jest to także wymierna forma pomagania, z której wielu w Polsce korzysta.
No a wracając właśnie do działalności rzeszowskiego Caritas, jak tegoroczne wakacje zorganizowano na pewno sporo zjazdów młodzieży, sporo wycieczek wakacyjnych w Myczkowcach między innymi.
Caritas diecezjalna prowadzi wiele placówek, o tym możemy także porozmawiać, gdyby był na to czas. Jedną z form działalności, którą od 20 lat podejmujemy, jest organizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, głównie dla dzieci, a od prawie 20 lat czynimy to w naszym ośrodku w Myczkowcach, gdzie korzystając z wolontariatu wychowawców, opiekunów, lekarzy, księży, kleryków, studentów, 1500 dzieci przeszło przez naszą formę pomagania wakacyjnego w ośrodku w Myczkowcach. Są to wymierne liczby, za którymi stoją także i wymierne kwoty składanych ofiar, wykupowanych świec, skupowanych cegiełek, ofiar z tej racji składanych, także składanych na konto, czy też rzeczowej, materialnej pomocy, a nade wszystko wysiłku i trudu, który społecznie tak wielu podejmuje. Więc realizowany z kolei program na katolickiej kolonii jest przedłużeniem formowania człowieka, jeśli takie formowanie jest, a tak byśmy chcieli w naszych domach, jest przedłużeniem tego dobra, które w imię Kościoła podejmowane. Powiem jeszcze, że organizowanie kolonii zaangażowanych jest wiele grup ludzi stowarzyszonych, czy to poprzez policję, ośrodki ruchu drogowego, PZMOT, Straż Pożarną czy IPN. To wszystko jest w ramach wakacji podejmowane i przyjmowane przez dzieci zupełnie inaczej, niż by to działo się w szkole, a więc o wiele bardziej skuteczne.
Czyli można powiedzieć, że ośrodek w Myczkowcach jest chyba takim jednym z największych sukcesów Caritas Rzeszowskiego.
Na pewno jest takim najbardziej znanym, bo przez Myczkowce przechodzą dzieci, przechodzi młodzież, tam mamy rekolekcję parafialnych zespołów Caritas, przyjmujemy dzieci z Ukrainy, z Białorusi. Wielu ludzi przybywa tam, bo ksiądz Bogdan Janik, dyrektor tego ośrodka, tam zorganizował takie sztandarowe możliwości ubogacenia siebie przez centrum ekumeniczne, które ma 140 miniaturowych kościołów drewnianych, katolickich, prawosławnych i grekokatolickich z terenu właśnie Polski południowo-wschodniej, ze Słowacji i Ukrainy. Szczególnym znakiem tego ośrodka jest ogród biblijny, drugi w Polsce, a większy niż ten pierwszy. Są tam możliwości poznawania regionu, kultury, poznawania przyrody, zwiedzania Bieszczad. Ta forma zapoznawania się z tym, co Pan Bóg stworzył, tak bardzo ubogaca ludzi młodych. Jest powiedzenie, nam nie wolno w miejscu stać. Kilkadziesiąt placówek prowadzi Caritas, które powstały na przestrzeni już przeszło 20 lat naszej działalności. Owszem, rozbudowywany jest ośrodek Dom Pomocy Społecznej imienia Świętego Ojca Pio w Mielniku o część rehabilitacyjną z funduszy szwajcarskich. Mówiąc o Myczkowcach, powiem jeszcze, że łącznie z miejscowością Budy Głogowskie koło Głogowa realizujemy aktualnie wielki projekt Natura 2000, gdzie i w Myczkowcach, i w Budach będziemy kształtowali właściwą postawę młodego i dorosłego człowieka wobec tego, co Pan Bóg stworzył i jak z tych wartości korzystać, jak je szanować, jak nimi się budować, jak dzisiaj do tej rzeczywistości podchodzić. To jest duży ośrodek, który będzie, mam nadzieję, w tym roku wykończony i od przyszłego roku będą te projekty realizowane.
Jak ksiądz wyobraża sobie Caritas na przykład za 10 lat?
Tak sobie wyobrażam, że w naszej diecezji będą spełniane, jak i w całym Kościele, słowa Jezusowe: ubogich, chorych, potrzebujących zawsze pośród siebie mieć będziecie, jak mówią dokumenty Kościoła, jak wypowiadał się błogosławiony Jan Paweł II, jak w encyklikach zawarł papież Benedykt XVI i jak to wypowiada obecny papież. Zawsze będą potrzebne formy wspomagania i te formy nawet muszą mieć struktury, aby owocność poszczególnych, indywidualnych ludzi była większa, bardziej sercem była ewangeliczna. Szczęść Boże!
Wysłuchaliśmy rozmowy z księdzem Stanisławem Słowikiem, dyrektorem Caritas diecezji rzeszowskiej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.